komentarze w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Bartosz Stracewski. Zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Wspólnie ze mną w studiu Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A także Krzysztof Puternicki, reżyser, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, orędzie prezydenta Andrzeja Dudy za nami. Wczoraj wieczorem odbyło się dwie informacje. Pan prezydent wyznaczył marszałka seniora z PSL-u. Jak pan sam Sawicki przyznał, jest to dla niego pewnego rodzaju zaskoczenie i nobilitacja. Ale też wskazał pan prezydent jako osobę, której powierzył misję tworzenia nowego rządu. Tą osobą jest pan obecny premier Mateusz Morawiecki. Zaskoczenie, panowie, czy raczej decyzja do przewidzenia? Marek Formela.
No, taki zaczyn Koalicji Polskich Spraw został w tym orędziu zaproponowany. Niewątpliwie prezydent wywianował pana Sawickiego z głębszym podtekstem funkcją marszałka seniora. To jest co prawda krótkoterminowy splendor, ale niezwykle istotny, pokazujący też sposób myślenia o przyszłości, o polskich sprawach. I uważam, że tę decyzję, także ze względu i na osobę, i środowisko polityczne, za niezwykle trafną i dobrze rokującą. Natomiast wybór pana premiera Morawieckiego, czy wskazanie pana premiera Morawieckiego, jest zgodne z obyczajem, zwyczajem, z praktyką polityczną polską, że zwycięzca wyborów otrzymuje misję utworzenia rządu. Jak sam zauważył pan premier Morawiecki, to może być trudna misja, ale jest zobowiązany ją podjąć i wydaje mi się, że tak powinniśmy o sprawach Polski, o polskich sprawach rozmawiać na gruncie konstytucji, na gruncie ram prawnych, a nie na gruncie emocji, których symbolem jest postawa i zachowanie Donalda Tuska i jego najbliższych współpracowników. Im jest bardziej do twarzy z hasłem 8 gwiazdek niż z myśleniem w kategoriach państwa. No, polityk, który już raz Polskę zdradził, musiał uciekać się do brudnych emocji, żeby zaistnieć w kampanii wyborczej.
Krzysztof Puternicki, pana zdaniem, jak oceniać te dwie decyzje, biorąc pod uwagę słowa Marka Formeli o tym, że decyzja o wyznaczeniu marszałka seniora z PSL-u można odczytywać jako pewnego rodzaju uśmiech w stronę tej właśnie formacji politycznej?
No, to już chyba nie jest tajemnicą, że to właśnie PSL jest ewentualnie typowany, przynajmniej tutaj w komentarzach dosyć często jest wymieniany jako potencjalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. No, niemniej myślę, że po prostu by też się dobrej tradycji stało zadość, tak, że no najstarszy swoim doświadczeniem.
A i stażem parlamentarnym.
Tak, stażem parlamentarnym, no, człowiek zostaje kierowany na tą funkcję. W związku z czym, co do tradycji, tradycją też u nas jest to, że to zwycięskiej partii powierza się misję stworzenia rządu. Tak jest na całym świecie. Ja bym chciał przypomnieć, bo w Polsce się podnoszą takie głosy, że to jest skandal, że to nie wyraża woli większości narodu. Ja chciałbym przypomnieć, no, wolą narodu by było, gdyby te wszystkie partie, które razem po zsumowaniu dają wynik większy niż PiS, uzyskał, no, gdyby one startowały z jednej listy, no, ale no, nie startowały ani z jednej listy. Są kompletnie osobnymi tworami politycznymi. A jeszcze na dodatek, na koniec okazuje się, że każda z tych partii ma swój protokół rozbieżności.
Do tego jeszcze przejdziemy. Tak, do tego jeszcze przejdziemy.
Dodałbym, że ta decyzja ma znaczenie, ma pewien ciężar polityczny, którego rozmiary jeszcze nie są doszacowane, dlatego że premier przedstawi exposé, które będzie podstawą głosowania i Polacy będą mieli okazję zobaczyć, z jakim programem rząd tworzony przez premiera Morawieckiego wszedłby w kolejną kadencję i na tym tle zobaczyć program, obietnice, pewnego rodzaju bajer polityczny będący domeną Platformy Obywatelskiej, porównać obie te propozycje, więc to jest także z tego punktu widzenia bardzo ważna decyzja o dużym ciężarze politycznym.
Jest taki żart dotyczący PSL-u, mówiący o tym, kto wygra wybory, nasz koalicjant. Czy ten żart cały czas może być aktualny? Bo jak spojrzeć na deklaracje polityków, to wychodzi na to, że PiS-owi trudno będzie szukać koalicjantów w tworzonym właśnie Sejmie, bo nawet Konfederacja, działacze Konfederacji, politycy mówili wczoraj jasno, że oni ręki za rządem Mateusza Morawieckiego nie podniosą, przy czym to nie oznacza, że nie zagłosują wspólnie z PiS-em. Mam wrażenie, że tutaj bardziej chodzi o postać pana premiera obecnego.
Pamiętajmy jeszcze, że jest możliwość wstrzymania się od głosu, więc tutaj w tym momencie no nie trzeba, znaczy trzeba podnosić rękę, ale to no nie za, tak?
No można podnieść rękę przeciw, albo w ogóle ręki nie podnosić, można wyjąć kartę do głosowania, różne rzeczy można zrobić, wiecie panowie.
Ciekawe informacje ujawnił w Polsat News pan Mastalerek z kancelarii prezydenta, że jednak były pytania sądujące w sprawie pana Kosiniaka-Kamysza, który okazał się jednak politykiem wobec Tuska zwasalizowanym. Dzielą go lata świetlne od Witosa, na którego się powołuje, bo miał niepowtarzalną okazję zostać premierem, a takie okazje w życiu polityka trafiają się raz albo nie trafiają się w ogóle. To Kosiniak-Kamysz wygrał te wybory dla Donalda Tuska, a nie Donald Tusk dla Kosiniaka-Kamysza. Odwrócenie tej proporcji pokazuje swoisty brak politycznej asertywności pana Kosiniaka-Kamysza i pewnego rodzaju uległość wobec środowiska, które reprezentuje Tusk, a lekceważenie jednak polskiej konserwatywnej wsi i jej interesów wyrażonych w 12 tezach.
No to spójrzmy w takim razie na poparcie partii po wyborach, bo dziś Rzeczpospolita w swoim papierowym wydaniu między innymi sondaż publikuje, nazywając go partię już po kulminacji. Przedstawiane są tutaj sondażowe wyniki wyborów takie, co by było, gdyby teraz głosować. No i na pierwszym miejscu PiS 32,6, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 29,2, Lewica ponad 9 i około 7% Polska 2050, PSL i Konfederacja przy frekwencji na poziomie 56% sondażowej. Te wyniki coś nam mówią na temat zmian preferencji po wyborach, a jeszcze przed utworzeniem nowego rządu?
Krzysztof Puternicki. Ja myślę, że kompletnie. Mnie te wyniki nic nie mówią, jeżeli chodzi o najbliższy czas, jeżeli chodzi
stabilność, można powiedzieć.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na może troszeczkę też inną rzecz, że sondaże tak naprawdę pokażą, będą istotne po sformowaniu się nowego rządu, tak? I to w tym momencie będziemy mówili o czymś takim bardziej wymiernym, mi się wydaje, jeżeli chodzi o nastroje, bo to będą takie emocjonujące chwile.
Ale po utworzeniu rządu, czy po pierwszych 100 dniach tego rządu, bo przyjmuje się, że te pierwsze 100 dni i to od wielu lat już jest takim momentem, kiedy następują takie pierwsze... Następują takie pierwsze podsumowania tego, co udało się przez te nieco ponad 3 miesiące zrobić.
Tak, i mamy do czynienia na przykład z ostatnimi wyborami. Jak ja to zapamiętałem, pamiętam doskonale 100 pierwszych dni skończyło się i premier Mateusz Morawiecki po tych 100 dniach pamiętam, jaki był wrzask po jednej stronie, a oklaski z drugiej strony. Więc myślę, że z tych baniek jeszcze się długo się do nich uwolnimy. To jest pierwsza sprawa, jeżeli będzie szansa, bym chętnie porozmawiał na temat możliwych scenariuszy co do kierowania parlamentem. Tutaj chodzi mi o marszałka Sejmu. Tak?
No właśnie, Marek Formela, pana zdaniem, jak to się rozstrzygnie?
Najpierw sprawa tych sondaży. Ja myślę, że ten sondaż ma umiarkowane znaczenie. To to rzeczywiście zgadzam się z Krzysztofem, że trzeba poczekać na sformatowanie rządu, sformatowanie programu tego lub tamtego rządu, tego, który zostanie wyłoniony. Wtedy te emocje będą miały i te nastroje społeczne będą miały jakiś refleks. W tej chwili mamy raczej do czynienia z pewnym ułamkiem.
Z refluksem.
No, tak, z takim pewnym może odbiciem, pewną czkawką powyborczą, która jest naturalnym odruchem politycznym. No, to jest rzeczywiście ważny moment, bo nawet jak się słucha ostatnich wypowiedzi pana przewodniczącego Tuska na temat kosztów taksówki, lotniska, no to widać jakąś gołosłowność, jakąś pustkę merytoryczną związaną z myśleniem o sprawach Polski. No właściwie należałoby zadać publicznie pytanie, czy ktoś taki jak z takim podejściem, z takim infantylizmem gospodarczym byłby w stanie rozpocząć budowę w latach 20. portu w Gdyni, czy zdecydowałby się na budowę centralnego ośrodka.
Tak,
ale to są pytania, które mają głęboki sens, bo czasem w życiu narodu, w życiu państw są takie momenty, że potrzebny jest mąż stanu, a nie gość.
No tak, ale czasy się troszeczkę zmieniły od czasów Tadeusza Wendy i marszałka Józefa Piłsudskiego. No.
Każde okoliczności mają inny wymiar. Te moim zdaniem mają znaczenie związane z sytuacją w Europie, z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, z próbą budowy nowej struktury Unii Europejskiej. Mają znaczenie daleko większe niż tylko mówienie, że kupię sobie taksówkę za 50 zł, pojadę na lotnisko. To nie jest odpowiedź na miarę wyzwań tego czasu i to trzeba podkreślać, to trzeba widzieć, to trzeba czuć. I też obowiązkiem komentatorów jest zauważać takie niedoskonałości polityczne.
No dobrze, tak bo w tym wszystkim, słuchajcie, jeżeli chodzi na przykład o plan tego CPK, nie ma nigdzie w ogóle dyskusji po stronie opozycji na temat argumentów za i przeciw, tak?
Ale głównie słyszymy program rozliczeń. Przecież w tych 100 marzeniach Donalda Tuska i tej koalicji mniej więcej 20% to jest kwestia rozliczeń, wsadzania, składania wniosków. Czuć taką jakobinowską chęć zemsty, zupełnie irracjonalną, skoro państwo polskie działało i działa w ramach prawa. A zapowiada się jakieś olbrzymie polowanie. Nawet patrząc tutaj na nasz region, nie brakuje różnych zamachów, które potem minister Telus obraca w proch i w pył w Gdańsku. A spojrzy się z kolei na polityki marketingowe różnych dużych organizacji gospodarczych, na przykład Energii, to ona wyszła poza swój rewir, finansuje operę, finansuje teatr, finansuje filharmonię. No to nie jest tak, że środowisko gospodarcze, które było kontrolowane przez polityków Skarbu Państwa, czy w ogóle przez resort Skarbu Państwa, było środowiskiem, które stało przeciw żywotnym interesom tego regionu. No, próba akceptowania takiego poglądu, suflowana przez część parlamentarzystów nowych i starych Platformy Obywatelskiej jest zwyczajnym draństwem, ponieważ wielu z ich kolegów było beneficjentami tych decyzji o charakterze marketingowym, a w istocie kulturotwórczym.
No dobrze, ale skupmy się teraz na marszałku Sejmu i to krótko naprawdę poświęćmy na to rotacyjny, nierotacyjny, jak ta rotacja miałaby wyglądać, jak panowie w ogóle odnosicie się do tego pomysłu. Krzysztof Puternicki, może najpierw.
Ja mogę powiedzieć, że no o rotacji chyba no to jest taka rozmowa, czy chcemy mieć kogoś, kto będzie na wprost odpowiedzialny za kadencję i za wybory, czy w właściwej proporcji, czy chcemy mieć po prostu rotacyjnych ludzi, którzy i tak naprawdę po tych 4 lat będziemy się kłócili, dochodzili prawdy.
Sprawa jest jasna, odpowiedzialne będzie to środowisko, które desygnowało marszałków.
No tak, ale pamiętajmy, że to są wszystko no, niezależne byty polityczne, ja bym chciał to podkreślać, bo to jest też...
Prawda.
Tak, no, lewicę to nie można nazwać tak Hołownią, tak, bo to czy PSL-em, tak, no, te dwa ugrupowania, czyli Lewica i PSL, mają do siebie w sumie najdalej na chwilę obecną. Myślenie o tym, że można powierzyć, bo też się o tym słyszy w akcie desperacji i tylko po to, żeby się udało zawiązać tą koalicję skuteczną, jest to, aby powierzyć fotel marszałka panu Czerzastemu, no jest kompletnym no nieporozumieniem. Już widzę no niepokoje po prostu społeczne, które będą. Tutaj należy przypomnieć panowie jedną bardzo ważną rzecz. Na Lewicę...
A mnie się ten sojusz liberalno-socjalistyczny podoba.
No tak, tylko że myślę, że wyborcom się no nie będzie podobał, panie redaktorze, ze względu na bardzo...
Ale prostą... kto sobie brudzi ręce? Tusk czy Czerzasty?
Nie, no wiadomo, że Tusk. Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz, że jesteśmy na bieżąco w momencie, w którym to w Hiszpanii, bo bodajże ten mniejszościowy rząd, na czele którego właśnie jest wsadzony po wygranej prawicy w wyborach kolejnej, jest wmontowany premier rządu lewicowego, doprowadził do tego, że wczoraj przeciwko protestantom, którzy się nie zgadzają na rządy lewicowe, które tak napsuły w Hiszpanii, wytoczono armatki wodne i gaz, którego, uwaga, zakazano chwileczkę wcześniej stosowania wobec uchodźców. Czyli to jest taka różne oblicza ciekawa.
Panowie,
historia.
To są różne oblicza demokracji. Akurat ten problem to jest problem Hiszpanów.
Kwestia rotacyjnego marszałka pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja i jakich się szuka wybiegów, żeby te łaty na te różnice dobrze nakleić.
No dobrze, to w takim razie o naklejaniu łaty jeszcze chwilę. Aborcja w protokole rozbieżności przyszłych koalicjantów. Ja już w porannym przeglądzie prasy dziś mówiłem o tym. Dziennik Gazeta Prawna, dzisiejsze wydanie, pisze o tym, że uzgodnione wspólnie zostały między innymi takie rzeczy jak in vitro, standardy okołoporodowe, rozbudowa żłobków, asystenci osób z niepełnosprawnością, kary za mowę nienawiści skierowaną wobec osób LGBTQ+, ale też jest tam zapisane na przykład kwestia rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, czy rozliczenia działania Telewizji Polskiej, czego nie ma w takim razie w tej umowie koalicyjnej. Była na przykład taka głośna zapowiedź polityczna podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych dla każdego z obywateli. W czym oprócz tych rzeczy, w których partie się godzą, o co będą się kłócić?
No, chyba tu kwotę wolną od podatku. Tutaj należałoby chyba wspomnieć artykuł pana redaktora Marka Formeli, który siedzi z nami.
Tak, i napisał o tym, że jak było 30 tysięcy proponowane, to opozycja ówczesna krzyczała głośno, że to pozbawi...
Głosowała przeciw.
To był element kampanii tutaj prowadzonej przez panią prezydent Dulkiewicz, tak, i nagonki na rząd centralny w Warszawie, który wypominał tą kwotę, do której doprowadził PiS zwolnienia z podatku, czyli połowę tego, co jest
proponowane. To jeszcze Marek Formela na koniec, mamy niecałą minutę.
No, wydaje mi się, że ten katalog rozbieżności będzie z każdym tygodniem się powiększał. Spraw wspólnych jest niewiele, poza sprawowaniem wspólnie rządów. Natomiast te wyspecyfikowane przez redaktora Straceckiego różnice będą głównym rysem, główną cechą tej koalicji. Sprawy podatkowe, ta wartość tego podatku czy kwoty zwolnione od podatku rzutuje nie tylko na dobrostan obywateli, ale także na dobrostan gmin. To jest tak skomplikowane, a jednocześnie było tak łatwe w trakcie kampanii,
że jeszcze o tym będziemy rozmawiali.
Wrócimy
na pewno
do tego.
Dziękuję
pewnością.
Bardzo, to były komentarze Radia Gdańsk. Marek Formela, Krzysztof Puternicki, Bartosz Stracewski. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Komentarze w Radiu Gdańsk.